Czytanie z drugiej księgi Machabejskiej. Siedmiu braci zostało schwytanych razem z matką. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król Antioch chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny kazanej przez prawo. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci siedmiu synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Pełna szlachetnych myśli, zagrzewając swoje kobiece usposobienie męską odwagą, każdego z nich upominała w ojczystym języku. Mówiła do nich: nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie. Nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszech rzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardziliście nimi teraz dla jego praw. Antioch był przekonany, że nim gardzono i dopatrywał się obelgi w tych słowach. Ponieważ zaś najmłodszy był jeszcze przy życiu, nie tylko dał mu ustną obietnicę, ale nawet pod przysięgą zapewnił go, że jeżeli odwróci się od ojczystych praw, uczyni go bogatym i szczęśliwym, a nawet zamianuje go przyjacielem i powierzy mu ważne zadania. Kiedy zaś młodzieniec nie zwracał na to żadnej uwagi, król przywołał matkę i namawiał ją, aby chłopcu udzieliła zbawiennej rady. Po długich namowach zgodziła się nakłonić syna. Kiedy jednak nachyliła się nad nim, wtedy wyśmiewając okrutnego tyrana, tak powiedziała w języku ojczystym: synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez 9 miesięcy. Karmiłam cię mlekiem przez 3 lata. Wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat. Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w czasie zmiłowania znalazła cię razem z braćmi. Zaledwie ona skończyła mówić, młodzieniec powiedział: na co czekacie? Jestem posłuszny nie nakazowi króla, ale słucham nakazu prawa, które przez Mojżesza było dane naszym ojcom. Ty zaś przyczyną wszystkich nieszczęść Hebrajczyków. Nie uciekniesz z rąk Bożych. Oto słowo Boże.
W czasie słuchania tego tekstu przypomniała mi się święta Rita, która wolała śmierć swoich synów, aniżeli ich grzech, ich odejście od Boga. Tak samo i ta matka wolała śmierć swoich 7 synów. Na pewno z nich była bardzo dumna i szczęśliwa. Wolała ich odejście z tego świata, aniżeli utratę ich na życie wieczne. Była to sytuacja graniczna. Antioch Epifanes złożył sytuację graniczną. Trzeba było wybierać. Otóż myślę, że każdy z nas już miał, może będzie miał sytuacje graniczne wyboru między wiernością Bogu a działaniem takim, na które oczekują ludzie. Okazała się w stosunku do własnych dzieci prorokiem. Rzecz w tym, żebyśmy my w sytuacjach granicznych, trudnych, wybierali prawdę, wybierali dobro, a nie to, czego chce nasze otoczenie. To jest jedna myśl. Druga myśl, że ujęcie zmartwychwstania w tej księdze jest jeszcze pojęcie bardzo, bardzo niedoskonałe. Chociaż, prawdę mówiąc, jak się słucha homilii Dzień Zmartwychwstania Pańskiego to jest to pojęcie na tym samym poziomie zmartwychwstania ciała. Mimo, że już 2000 lat mamy listy świętego Pawła Apostoła, który daje bardzo czyste, pełne pojęcie zmartwychwstania, że Chrystus zmartwychwstał przede wszystkim po to, byśmy my wyszli w sferze ducha i duszy ze śmierci. W sferze ducha i duszy ze śmierci. A kiedyś oczywiście też w sferze ciała. Tego się nie głosi. Chrystus zmartwychwstał, żebyśmy byli zdolni w sytuacjach granicznych właśnie wybierać Boga. Chrystus zmartwychwstał, żeby w nas się obecnić i dać nam dar męstwa w sytuacjach granicznych. Inaczej mówiąc, żebyśmy razem z Jezusem współzbawiali.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Usłysz moje wołanie. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek. Nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie Twe ucho. Usłysz moje słowo. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze. Ze snu wstając nasycę się Twym widokiem. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min. Rzekł do nich, zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem. Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przewołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy, rzekł, Panie, Twoja wina przysporzyła 10 min. Odpowiedział mu, dobrze, sługo dobre, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł, Panie, Twoja wina przysporzyła 5 min. Temu też powiedział, i Ty miej władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł, Panie, tu jest Twoja wina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył, i rządź, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu, według słów Twoich sądzić Cię będę z wysługą. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, chcę brać, czego mnie położył, i rządź, czego mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? Ja po powrocie byłbym je zyskiem odebrał. To obecny zaś rzekł, odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu, Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorę nawet to, co ma. Tym zaś przeciwnikom moim, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie ich tu i pościnajcie na moich oczach. Po tych słowach ruszył naprzód, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo Pańskie. Nie tylko tajemniczo brzmi ta przypowieść, ale końcówka brzmi, trzeba powiedzieć, drastycznie. Żeby zrozumieć tę przypowieść Jezusa Chrystusa, koniecznie trzeba przypomnieć co nieco z historii panujących w tamtych czasach synów, których zostawił Herod Wielki. Było ich trzech: Archelaos, Antypas i Filip. Tych Herod Wielki nie zdążył zamordować, bo innych zlikwidował, ponieważ chory był na manię prześladowczą. Ale tym bardzo się cesarz rzymski nie przyjmował, tylko sobie żarty stroił, mówi: u Heroda Wielkiego na dworze to zwierzęta są bezpieczniejsze, świnie, aniżeli synowie jego, bo jako zachowujący, że tak powiem, prawo, świnie nie jadał, nie zabijał wieprzów, ale zabijał swoich synów. Tu chodzi o Archelausa, który miał panować po Herodzie Judei, Samarii, na terenie Palestyny dzisiejszej. Archelaus. Jezus robi aluzję do tego tuż przed wejściem do Jerozolimy, do tego wydarzenia, ponieważ po śmierci Heroda Wielkiego, gdy otworzono jego ostatnią wersję testamentu, okazało się, że podzielił swoje królestwo między trzech synów: Archelausa, Antypasa, Filipa. Archelaus był wielkim okrutnikiem, tyranem. Żeby synowie mogli przejąć te tereny, otrzymać władzę, to testament miał być zatwierdzony przez panującego w tym czasie Cezara Augusta. I w tym celu Archelaus udał się do Rzymu. Ale zaraz zanim do Rzymu wyprawiła się delegacja żydowska, 50-osobowa, żeby nie dopuścić do tej nominacji. Żydzi prosili, żeby bezpośrednio jakiś namiestnik rzymski przejął władzę nad nimi. Jednak cesarz rzymski August nie wysłuchał delegacji, tylko Archelausa ustanowił władcą, ale nie dał mu tytułu króla na skutek ingerencji tej delegacji. Po powrocie Archelausa i delegacji Archelaus pościnał o głowę wszystkich członków delegacji do Rzymu, ba, pozbawił ich majątku, ich rodzin. Więc okazał się tyranem mściwym, okrutnym. Oczywiście po pewnym czasie znowu pojechała nowa delegacja. Tym razem już Archelaus został skazany na banicję, na wydalenie z Palestyny. Do tego faktu, właśnie do tych zachowań Archelausa nawiązuje Jezus tuż przed wejściem do Jerozolimy. Nie spodziewajcie się, że ja, kraczając do Jerozolimy jako Mesjasz, bo szli za nim z entuzjazmem, że oto idzie Mesjasz, ja nie spełnię waszych oczekiwań, bo gdybym chciał spełnić wasze oczekiwania, to bym musiał prześcignąć w okrucieństwie Archelausa. Musiałbym być wielkim okrutnikiem, pogromcą narodów pogańskich, tyranem. I żeby spełnić to, co Jezus poznał po chrzcie świętym, gdy był na pustyni, przygotowywał się w modlitwie do tego, by wejść w publiczną działalność. Nie mogę spełnić waszych oczekiwań mesjańskich, że dam wam narody i bogactwo, władzę, sławę, bo bym musiał prześcignąć tego okrutnika, którego znacie i pamiętacie, przynajmniej te rodziny, które straciły członków delegacji i straciły majątek. A oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Powiedział do nich, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Tu jest powiedziane, że gdy wrócił, gdy Jezus jako Mesjasz wróci, to już ma godność królewską. Pierwsze, że jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo. Otóż Jezus mówi, ja też jako Mesjasz z tym programem, który mam w umyśle i w sercu, jako Bóg prawdziwy, też będę znienawidzony przez wielu swoich rodaków, szczególnie przez elitę Izraela. Niejako do Boga wyślą poselstwo, żeby mnie nie dał władzy Mesjasza, mesjańskiej. Znienawidzą mnie, odrzucą, na Rzymie wymuszą, bo już Rzym przejął władzę po Banicji, bądź już Piłat, wymuszą na nim, żeby nie zafundować śmierć. Ale nie będę chciany nie dlatego, że jestem okrutny, tylko jestem okrutny, ponieważ nie spełniam oczekiwań chorych, bałwochwalczych człowieka. I to jest po dziś dzień powód niepopularności Jezusa. Że nie chcę podpieczętować grzechu zła. To jest okrutne. Jednak Jezus uda się w podróż daleką, to znaczy uda się jako pierwsza i druga tablica dekalogu w Jezusie z Nazaretu, Bóg człowiek, uda się w tajemnicę śmierci, w tajemnicę Baranka Bożego i przyjdzie w zmartwychwstaniu, mając władzę królewską. To zmartwychwstanie jest wyrażone po pierwsze, że przywołał 10 sług. Wszyscy Izraelici wiedzieli, że na Synaju Bóg Jahwe przejął władzę nad nimi w przymierzu dekalogu. Była to zapowiedź Boga człowieka Jezusa Chrystusa, który dekalog rozmnoży. 10 razy 10 jest 100 denarów, a 100 denarów to właśnie mina. Dał im 10 min, każdemu po jednej. Każdy otrzymał 100 denarów, czyli każdy otrzymał pełnię zmartwychwstania. Denar, dniówka, liczba 100, symbol epoki Syna Bożego, Chrystusa Zmartwychwstałego. Każdy otrzyma z Izraelitów w tajemnicy zmartwychwstania taki majątek. 100 denarów, czyli po jednej minie. Chrystus da, nie zabierze majątku, tylko da swój majątek, swoje zmartwychwstanie wszystkim. To miłosierdzie, ta zdolność do dobra, do wyprowadzania ze zła dobra, da im udział swojej godności królewskiej, swoim zmartwychwstaniu, jako król zamieszka w sferze jej ducha, ale nie będzie królował, nie sięgnie po władzę zewnętrzną na razie. Jako zmartwychwstały przyjdzie w sferę ducha i duszy, by tam przejąć w naszym wnętrzu władzę i godność królewską. I był różny odbiór. Są 3 przykłady podane. Jeden wierzący w tajemnicę zmartwychwstania, gdy Jezus po raz drugi przychodzi na ten świat, już w wymiarach zewnętrznych zdaje sprawozdanie, mówi, twoja mina zarobiła 10 min i otrzymuje władzę nad 10 miastami. Nieraz słyszę takie pytania, co my będziemy robić całą wieczność w niebie z Bogiem? Czy to nie będzie nudne? Tylko ta liturgia. Okazuje się, że jakieś niezwykłe sprawności otrzymamy, władzę. I ci, których czcimy jako błogosławionych czy świętych, właśnie oni przez ten fakt otrzymują wyjątkową władzę nad tutaj żyjącymi na tej ziemi. Ja już o tym mówiłem, ale spotkałem się, pracując w Szczecinie, nie pamiętam w jakich okolicznościach, chyba to źródło, przez które otrzymywałem od Pana słowo przez wiele lat, ta osoba mi mówi, no ale tam, na tym terenie, bo ja dla kogoś prosiłem o słowo, no tam ojciec Maksymilian sprawuje władzę. Ten święty powiedział, tam ja nie rządzę tam. Okazuje się, że święci, błogosławieni, mają pole władzy, tereny władzy. Co było dla mnie olśnieniem i przypomniało mi tę przypowieść. Drugi referuje, że jego mina, którą otrzymał, przyniosła 5 min i otrzymuje władzę. I my, modląc się do świętych, błogosławionych w gruncie rzeczy, dopuszczamy do głosu ich moc, ich możliwości. A jak będziemy kiedyś znowu przerabiać rozdział 20 z Apokalipsy o epoce tysiąclecia, czyli Ducha Świętego, jest tam powiedziane, że jedną z cech epoki Ducha Świętego będzie to, że wielcy święci zejdą na ten świat, żeby już nie z nieba, ale nami się opiekować i pomagać, i rządzić, i pomagać nam spełniać misję. Zejdą na ten świat, żeby tę łaskę sobie wyprosili. I każdy żyjący chrześcijanin będzie miał opiekuna, nie tylko anioła, ale świętego. Ba, będzie miał tak zwany głos wewnętrzny, nie tylko obecność i wlewanie oczywistości pewnych, że to jest słuszne, to nie jest słuszne. Jakby udoskonalony głos sumienia, ale to będzie empiryczny głos wewnętrzny od Ducha Świętego. Takie przywileje będą w epoce Królestwa Tysiąclecia. No oczywiście jeden ostatni przykład, że nie interesuje go zmartwychwstały Chrystus. Prawdopodobnie był też ochrzczony, ale ten talent, jaki otrzymał podczas Chrztu Świętego, nie interesował go. Zachował wiarę, tak, ja wierzę. Ale wierzył w Boga, ale kochał siebie. Wierzył w Boga, ale służył sobie. Tacy zawsze będą żyć, mówi Jezus. Odbierzcie mu winę, te dary łaski dla niego przeznaczone, dajcie temu, który najlepiej gospodarzą, najofiarniej. I podsumowuje Jezus, każdemu, kto ma, będzie dane, a temu, kto nie ma, zabiorę nawet to, co ma. Kto ma zrozumienie tajemnicy krzyża, zmartwychwstania, i cały się oddaje na służbę tej miłości, to jeżeli ktoś marnuje łaski i dary, to jeszcze mu dodają, jeszcze mu dodają. Myślę, podejrzewam, że ojciec Pio spijał łaski wszystkich tych, którzy marnowali, mieliby zmarnować i marnowali łaski. W związku z tym aż tyle miał ich. Ponieważ sam znowu dla siebie niczego nie zachowywał. To jest przybliżenie tej przypowieści. Nie chciejcie, żebym był wyjątkowym wydaniem Archelausa, okrutnika, tyrana na tej ziemi, żebym realizował wasze plany, wasze marzenia, ponieważ plany, które ma Bóg w sercu względem każdego z was, są tak piękne, tak wielkie i tak czyste, że w nich jest też zbawienie innych. Nie ściągajcie mnie do swego poziomu, a ogrom intencji mszalnych niesie to skażenie. O zdrowie! Jak intencji? O zdrowie! Podczas gdy ta osoba może być, żyć w grzechach śmiertelnych. Ale zdrowie masz. I co Pan Jezus ma zrobić w takiej sytuacji? Ano realizuje inny fragment Ewangelii. Jeżeli prosisz o skorpiona, to Pan Bóg ci daje coś lepszego. Przemienia. Przewartościowuje te nasze prośby. My żyjemy w takiej epoce, kiedy Chrystus zmartwychwstały nie przychodzi widzialnie i nie chce, byśmy my ubiegali się, walczyli o udaną Polskę w sensie widzialnym. A niech sobie tam zrządzą, czy komuniści, czy tacy, czy tacy. Ważne, żebym ja zmartwychwstały był królem Twojego wnętrza, rządził Twoje wnętrze, współzbawiał z Tobą. Przyjdzie moment, kiedy ja przyjdę w majestacie mego zmartwychwstania widzialnie, kiedy już ludzka władza zbankrutuje. A dość czytelnie podpowiada nam historia Izraela, że świat skończy samobójstwem. To nie Bóg zakończy historię, tylko ludzie zakończą historię, doprowadzając do zenitu swoją pychę, swoją wściekłość, swoje możliwości zbrojenia się. I wtedy przyjdzie Chrystus widzialnie, dając nowe niebo, nową ziemię, przebóstwiając wszystko i wtedy dopiero będziemy widzieli i będziemy szczęśliwi, widząc, ile dobra przez nasze krótkie życie. A ono jest krótkie, zapewnia was ja, starzec. Krótkie jest tak, jak jedno mrugnięcie oka. Ogrom dobra, jakiego dokonaliśmy. I to będzie przedmiotem naszego szczęścia na całą wieczność. Czego sobie i wam, umiłowani słuchacze, przed którymi jeszcze długie, długie życie. I z tego powodu wam bardzo, bardzo współczuję. Amen. Bez przekonania to przyjęli. Żalcy. Pożyjemy. Żalcy. Staruszki.